W Białymstoku powstał Regionalny Ośrodek Leczenia Ciężkiej Niewydolności Oddechowej z terapią pozaustrojową ECMO. Jedyny w tej części kraju. Kiedy i dlaczego dochodzi do niewydolności oddechowej oraz jak jej zapobiegać i jak ją leczyć, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gośćmi audycji są dr Piotr Gałkin, specjalista anestezjologii intensywnej terapii, szef oddziału anestezjologii intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz doktor nauk medycznych Łukasz Minarowski, adiunkt w drugiej klinice chorób płuc i gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia, czym jest niewydolność oddechowa, zacznijmy naszą rozmowę od przypomnienia, dlaczego w ogóle nam jest potrzebny tlen do życia.
Proszę państwa, każde ognisko potrzebuje paliwa i tlenu po to, żeby się mogło palić. Tak człowiek tak naprawdę potrzebuje do życia kilku składników. Tlen jest jednym z niezbędnych. Problem tylko w tym, że tlen, który znajduje się w powietrzu, musi dotrzeć aż do mitochondriów, czyli do każdej komórki naszego ciała, w głąb i tam dopiero jest wykorzystywany do procesów metabolicznych. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę prześledzili sobie całą drogę tlenu, bo zanim się znajdzie w mitochondriach, mamy go w powietrzu. Jak wszyscy wiemy, w powietrzu jest 21% tlenu. I te 21% tlenu jest praktycznie wszędzie, te wahania są niewielkie. Również na dużych wysokościach jest 21% tlenu, tylko tyle, że na tych wysokościach powietrze jest zdecydowanie rozrzedzone. Co to znaczy? To znaczy, że w jednym litrze objętości, które możemy wciągnąć do płuc, będzie dużo mniejsza ilość cząsteczek tlenu. Na wysokości około 5000 metrów będzie ich tylko połowa niż na poziomie morza, a na Monteverestie będzie tylko 1/4. Stąd problemy z oddychaniem na dużych wysokościach, ale one nie są związane ze stężeniem tlenu w powietrzu, tylko z tym, ile tego tlenu możemy pobrać do płuc. Tlen z powietrza pobieramy do płuc, wykonujemy wdech. Chwileczkę o tym, jak są zbudowane płuca. Gdybyśmy mogli sobie wyobrazić dwie duże kiście winogron. Mamy płuco prawe i płuco lewe. Ale gdybyśmy przełożyli to na ten obraz winogron, to od grubych gałązek poczynawszy, a skończywszy na drobnych, drobniutkich gałązeczkach, to jest nasze drzewo oskrzelowe. Każde gronko winogron, to załóżmy, że to jest nasz pęcherzyk płucny. One są ze sobą połączone tą całą gałęzią drzewa. Tylko tyle, że w pęcherzykach płucnych ma się znaleźć właśnie powietrze, a nie sok z winogron. O tym soku sobie jeszcze wrócimy, powiemy przy okazji patologii. Na zewnątrz tych winogron naszych, czyli pęcherzyków płucnych, znajduje się siateczka naczyń krwionośnych. To jest małe krążenie, gdzie krew żylna dopływa, opływa tak naprawdę, okrąża każdy pęcherzyk płucny. I przez barierę pomiędzy ścianą pęcherzyka płucnego a ścianą naczynia włosowatego krew ma znaleźć się dalej w naczyniu włosowatym. Jak już się znajdzie w tym naczyniu, to zostaje pobierana aktywnie i cząsteczkami, które przenoszą tlen, jest hemoglobina. Mhm. Na tym polega aktywny transport tlenu z pęcherzyka płucnego do krwi. Hemoglobina z wersji zredukowanej utlenia się, tworzy oksyhemoglobinę i tam z krwią dociera do wszystkich naszych tkanek. Tu już wiadomo, że po to, żeby ten tlen doszedł aż do mitochondriów, musi być transport w postaci krążenia. Czyli nie same płuca wystarczą, żeby móc spokojnie oddychać i pobrać tlen. Potrzebujemy krążenia, czyli potrzebujemy dostarczyć wraz z przepływającą krwią z utlenowaną cząsteczką hemoglobiny. Musimy dotrzeć do najdalej położonych komórek naszego ciała. Co się dzieje, jak już dotrze najdalej? Tam hemoglobina oddaje swoje cząsteczki tlenu i przekazuje ją przez barierę pomiędzy kolejnymi włośniczkami do tkanek i przez ścianę komórkową dociera do mitochondrium. I tam jest tak naprawdę cały nasz piec, który wykorzystuje tlen, energię z węglowodanów, tłuszczów, białek i tam tak naprawdę zużywany jest tlen. Także ta droga zaczyna się od powietrza, przechodzi przez płuca, potrzebne jest krążenie. i na koniec musi dotrzeć do tkanek. Jeżeli którykolwiek z elementów tej drogi nie funkcjonuje, bądź jego funkcjonowanie jest w istotny sposób zaburzone, to całe oddychanie, cała zawartość tlenu w powietrzu nie jest w stanie dotrzeć do tkanek.
I wtedy dochodzi do jakiejś niewydolności oddechowej.
Do niewydolności oddechowej, ale tak naprawdę dochodzi do obumierania komórek, bo komórki bez dostarczenia im substancji energetycznych obumierają. To, co się dzieje w naszych tkankach, a na przykład w tkance nerwowej, centralnego układu nerwowego w mózgu, to jest tak naprawdę powolne obumieranie komórek przez całe życie, a w przypadku, kiedy dochodzi do ostrego niedotlenienia, czyli niedostarczenia tego tlenu do komórek bezpośrednio, komórki giną. Niektóre komórki mogą się odrodzić, niektóre niestety nie. W związku z czym brak tlenu w komórkach tak naprawdę wiąże się z obumieraniem tkanek i z pewnym etapem śmierci tych tkanek.
Jeśli byśmy chcieli poszukać przyczyn, jakie mogą powodować właśnie to niedostarczenie tlenu, to jedne mogą wynikać bezpośrednio z płuc jako takich, a mogą być też przyczyny pozapłucne, czyli wynikające z czegoś innego.
To tak jak próbowaliśmy sobie opisać tą drogę, tak naprawdę, żeby tlen wraz z powietrzem mógł dostać się do płuc, muszą być drożne drogi oddechowe. Drogi oddechowe mogą być niedrożne z powodów bardzo różnych, banalnych, typu zakrztuszenie się pokarmem, gdzie nie jesteśmy w stanie nabrać wdechu. Mogą wynikać na przykład z zaburzeń dróg oddechowych wysokich w postaci chociażby nowotworów dróg oddechowych, nowotworów krtani, gardła, jamy ustnej, które nieudrożnione zatkają drogę wewnętrzną, mogą wynikać z powodu zaburzeń w drzewie oskrzelowym, czyli w tych naszych gałązkach winogron, które nie pozwalają na dostanie się powietrza wraz z tlenem do pęcherzyków. I to jest ta droga dotycząca płuc. Ale proszę pamiętać, że ten tlen ma dotrzeć do tkanek, czyli musi być nośnik w postaci naczynia, musi być nośnik krwionośnego, musi być nośnik w postaci hemoglobiny. Jeżeli nasz układ krwionośny nie działa prawidłowo, nie funkcjonuje w takim sposób, żeby mógł dostarczyć wraz z krwią i hemoglobiną krew do tkanek, również komórki nie otrzymają tlenu. Wszystkie choroby serca, wszystkie sprawy związane z chorobami miażdżycowymi, czyli niedrożnością naczyń, powodują, że tlenu w tkankach nie będzie. Ale również wszystkie sprawy związane z anemią, czyli z brakiem hemoglobiny we krwi lub niedostateczną ilością
krwi. Czyli brakiem nośnika.
Brakiem nośnika, brakiem tego wózeczka, który ma dotransportować krew aż do tkanek, również spowodują, że komórki mitochondria nie otrzymają tlenu. Ostre krwawienia, które tak naprawdę są niebezpieczne, nie dlatego, że tracimy tylko i wyłącznie krew, ale dlatego, że tracimy ten nośnik tlenu, który zaopatruje nasze tkanki. I to powoduje, że na różnych etapach tej drogi nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości tlenu naszym komórkom.
No są różne choroby, które powodują właśnie także te problemy z dostarczaniem tego tlenu.
Tak, dzisiaj postanowiliśmy sobie porozmawiać przy okazji omawiania niewydolności oddechowej na temat chorób związanych z płucami głównie. I tak naprawdę te choroby płuc związane z różnymi czynnikami są tematem naszej dzisiejszej rozmowy. I o tym myślę, że razem z kolegą Łukaszem będziemy mogli porozmawiać.
Dobrze, a jeszcze mam takie pytanie. Jak to jest duży problem, jeśli chodzi o epidemiologię w przypadku niewydolności płuc?
Problem dotyczy olbrzymiej ilości
pacjentów. Bo POHP to ma 1/5
tak,
ludzi.
Tak, ale proszę zobaczyć, że POHP to jest choroba, która w tych naszych winogronach dotyczy tych gałązek. Czyli no to jest tylko jedna z rzeczy, która powoduje, że nie jesteśmy w stanie w odpowiednim rozmiarze zaopatrzyć się w tlen. Tak naprawdę wszystkie choroby układu krążenia również powodują, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć tlenu. Wszystkie nowotwory w obrębie płuc, dróg oddechowych, jamy ustnej powodują także niedotlenienie, niezależnie od przyczyny, obejmuje ogromną ilość pacjentów. Myślę, że wśród pacjentów oddziału, który mam przyjemność prowadzić, problemy związane z brakiem do odpowiedniego transportu tlenu dotyczą ponad 3/4 pacjentów.
To bardzo dużo.
Tak, jest to olbrzymia ilość pacjentów chorych najciężej, ale te choroby również dotyczą wszystkich nas schodzących codziennie po ulicach Białegostoku i stanowią problem nie tylko tych osób, które trafią do szpitala.
No dobrze, a w takim razie, czy możemy chociaż w skrócie powiedzieć, jakie objawy mogą wskazywać, że mamy problemy właśnie z niewydolnością?
Objawy niewydolności oddechowej najczęściej pojawiają się wtedy, kiedy już wyjściowo jesteśmy chorzy. Najczęstszymi takimi chorobami, które doprowadzają do niewydolności oddechowej z chorób układu oddechowego, to oczywiście są infekcje albo ostre infekcje wirusowe, na przykład grypa, grypa sezonowa czy inne postacie grypy wywołane innymi wirusami, bądź też zapalenia o etiologii spowodowane przez bakterie. Częściej na tego rodzaju infekcje chorują osoby, które już wyjściowo mają uszkodzone drogi oddechowe, czyli znowu pacjenci z POHP. Ale trzeba tutaj podkreślić, że z reguły nie ma jednego mechanizmu, który sam w sposób tak naprawdę czysto izolowany, czyli taki jeden powoduje niewydolność oddechową.
Z reguły
jest to zespół i to się nawarstwia. Jeżeli w porę nie usunie się jednego czynnika, dokładają się kolejne i kolejne elementy, które powodują, tak jak to kolega wspomniał, właściwie brak możliwości dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu do tkanek. I często są to wyjściowo bardzo, wydawałoby się, błahe powody, na przykład otyłość, a tak naprawdę komplikuje bardzo mocno leczenie osób z chorobami układu oddechowego bądź z chorobami układu krążenia, doprowadzając do niewydolności oddechowej. Mówimy tutaj o POHP, myśląc na myśli głównie palenie papierosów. Nie zapominajmy, że zanieczyszczenie środowiska też nam komplikuje
Czyli
mocno
smog.
Życie. Tak, smog. W badaniach mamy potwierdzone wyniki, że narażenie na wdychanie zanieczyszczonego powietrza zwiększa wielokrotnie częstość występowania ostrej niewydolności oddechowej u pacjentów z POHP. Ci pacjenci częściej są kandydatami do hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii.
Używamy tutaj skrótu POHP, to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc, że dla jasności, bo skrótami to niektórzy mogą nie wiedzieć, o czym mówimy. Za chwileczkę powiemy trochę więcej na temat ostrych i przewlekłych chorób płuc i wymienimy, czym się charakteryzują między innymi. Dziś w tej audycji rozmawiamy o niewydolności oddechowej, różnej jej postaci, a gośćmi programu są anestezjolog dr Piotr Gałkin i pulmonolog dr Łukasz Minarowski. Mam do panów takie pytanie. Kiedy i w jaki sposób możemy poznać, że mamy problem z niewydolnością oddechową? Jakie to są objawy?
Troszeczkę znowu uproszczę sprawę. Jeżeli wyobrazimy sobie, że ten tlen, o którym rozmawialiśmy, jest jednym z naszych składników energetycznych i człowiek jest maszyną, która musi funkcjonować, to brak składników energetycznych to jest trochę tak jak brak paliwa w maszynie czy w samochodzie. Pierwszym objawem, który każdy z nas odczuje w przypadku niewydolności oddechowej, to jest osłabienie. Nasze komórki, nasze mitochondria i nasze tkanki, nasze mięśnie i możemy tak iść w górę, nie są w stanie wykonać takiej pracy, jaką wykonywały do tej pory. Oczywiście tak jak mówiliśmy, że układ oddechowy jest skorelowany z pracą układu krążenia, te dwa układy będą wzajemnie próbowały wyrównać te niedogodności i niedostatki. I układ krążenia w przypadku, kiedy będzie duszność spowodowana niewydolnością płuc, będzie nadrabiał to. Będziemy czuli wtedy tachykardię, troszeczkę niepokoju.
Czyli szybciej będzie serce
szybciej biło.
Biło
serce, tętno może być troszeczkę niemiarowe. Będziemy czuli lekkie zawroty głowy. Jeżeli będzie to bardziej niedomogło układu krążenia, to raczej będziemy odczuwali to jako duszność, czyli będzie nam słabo, będziemy mogli mieć omdlenia, będzie nam się kręciło w głowie, możemy mieć zaburzenia widzenia. Mówimy to o pewnej gradacji, czyli w miarę jak te objawy narastają, tak będą coraz bardziej widoczne. Ale generalnie mówimy tu o osłabieniu, czyli o czymś, czego nie jesteśmy w stanie na przykład przejść takiej odległości, jaką mogliśmy wtedy, kiedy była pełna wydolność. Nie jesteśmy w stanie podnieść ciężarów, nie jesteśmy w stanie wykonać jakichś ćwiczeń. Czujemy się po prostu osłabieni. Nie mamy zasilania.
No dobrze, a w takim razie, czy możemy wymienić, jakie choroby, które znamy, które najczęściej się zdarzają, powodują właśnie tę niewydolność przewlekłą, czy też ostrą?
Mhm. Znaczy tutaj...
O ostrej to już częściowo pan powiedział wcześniej.
Musimy zaznaczyć i ostrą, i przewlekłą niewydolność oddechową. Obydwie rodzaje niewydolności oddechowej pojawiają się w trochę innym czasie. Ostra z reguły dosyć szybko i w krótkim czasie objawy narastają.
Czyli zakrztuszenie na przykład.
Na przykład zakrztuszenie i szybko też doprowadzają do utraty przytomności względnie, tak? Gdzie reakcja musi być bardzo szybka. Przewlekła niewydolność oddechowa pojawia się w znacznie dłuższym okresie. My czasami nie jesteśmy nawet w stanie sobie uświadomić, kiedy tak naprawdę ona się zaczęła. Albo może być to rozwleczone na miesiące, bądź nawet na lata, jeżeli ktoś nie szanuje swoich płuc albo swojego organizmu w całości. Jakie choroby? Z przyczyn ostrych to są najczęściej infekcje albo, tak jak tutaj kolega wspomniał, jakiekolwiek niedrożności dróg oddechowych, czyli brak możliwości przepływu skutecznego powietrza. Jeżeli chodzi o przewlekłe choroby układu oddechowego, no to mamy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, którą diagnozujemy u właściwie większości naszych pacjentów na oddziale chorób płuc. Może to być astma oskrzelowa, która w początkowych stadiach wcale nie przebiega z niewydolnością oddechową. Dopiero długotrwająca bądź nieprawidłowo leczona astma ciężka może doprowadzać do niewydolności oddechowych. Pamiętajmy również o tym, że objawy niewydolności oddechowej mogą się pojawiać tylko w określonych sytuacjach. Czyli na przykład, kiedy mamy do wykonania jakiś ciężki wysiłek fizyczny. Na przykład ktoś chce podbiec do autobusu i nagle czuje, że jest gorąco. W głowie się zaczyna kręcić, pojawiają się mroczki przed oczami, bądź też oblewa nas fala zimnego potu. Przyspiesza nam oddech, przyspiesza nam częstość pracy serca. Tak naprawdę organizm niewytrenowany u osoby, która musi coś wykonać szybko i intensywnie, też będzie wystawiony na pewnego rodzaju niewydolność oddechową.
A czy taka pogoda, jaka teraz jest za oknami, również może mieć wpływ właśnie na pojawienie się tej niewydolności?
Zdecydowanie. Osoby, które już są wyjściowo chore na choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, w trakcie przy ekspozycji na wysoką temperaturę będą czuły się znacznie gorzej niż osoby zdrowe. Takie osoby powinny unikać przegrzewania organizmu, powinny znajdować się w pomieszczeniach zacienionych, dobrze wentylowanych, ponieważ wtedy łatwiej jest hemoglobinie, która jest nośnikiem tlenu, oddawać tlen do tkanek, więc tak naprawdę nasz organizm sam jest w stanie w pewnym momencie pomagać nam przy zwalczaniu niewydolności oddechowej.
Mówi pan tutaj o osobach, które wiedzą albo są już częściowo, że tak powiem, dotknięte jakąś niewydolnością, ale czy osoby na ogół uważające się za zdrowe też w czasie takich upałów mogą mieć właśnie takie objawy, bo przecież też się oblewają potem, też im się w głowie kręci. Czy to Oczywiście. Też jest powód tego, że ten tlen nie dociera do komórek?
Zdecydowanie tak. Pamiętajmy o tym, że dobre nawodnienie, tak, wypijanie dużej ilości płynów, które zapewnią nam odpowiedni poziom mikroelementów, elektrolitów, jest niezbędny do tego, żeby również krew miała swoją określoną objętość i żeby nośnik w postaci krwi mógł być wykorzystany w pełni.
Jasne. Wymienił pan już część tych chorób. Jeszcze są takie jak na przykład rozedma płuc. Czy w tym przypadku też będziemy mieli?
Rozedma jako jedna z chorób wchodzących w skład przewlekłej obturacyjnej choroby, tak zdecydowanie, jak i jak choroba izolowana. Musimy dbać o nasze płuca, ponieważ mamy je właściwie jedne. Czasami można je wymienić, ale jest to wyjątkowa sytuacja. Pomaga nam wtedy zastosowanie różnych metod leczenia, żeby umożliwić nam
funkcjonowanie.
Rozedma, tak, może doprowadzić i często doprowadza w skokowym stadium u osób długo chorujących do niewydolności oddechowej.
Część rolników na przykład pracuje przy maszynach, młocarniach, może teraz mniej, ale na kombajnach też tam się pyli, kurzy, więc pylica również może być takim
przypadku rolników i osób pracujących w zapyleniu, w pyłach organicznych, tak jak my to nazywamy, jest to z reguły zespół alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych przebiegający z włóknieniem płuc. To jest dosyć specyficzna grupa chorób, które przebiegają z pogrubieniem właśnie bariery pomiędzy pęcherzykiem płucnym a naczyniem krwionośnym.
Czyli nie ma jak przejść.
Kiedy grubość, a właściwie droga, którą musi przebyć cząsteczka tlenu, jest znacznie większa niż prawidłowych płucach. I w przypadku, ponieważ wiemy, że tlen dyfunduje przez barierę znacznie, znacznie wolniej w porównaniu na przykład do dwutlenku węgla, osoby chorujące na włóknienie płuc, czy to w przebiegu zapalenia alergicznego pęcherzyków płucnych, czy idiopatycznego włóknienia płuc, będą miały objawy przewlekłej i postępującej niewydolności oddechowej, nawet przy niezbyt nasilonym wysiłku fizycznym.
To za chwileczkę powiemy, jak się leczy niewydolność oddechową, najpierw w normalnej poradni, a potem w kolejnych etapach, kiedy już wymaga tego zastosowanie odpowiedniej metody. Leczenie niewydolności oddechowej to temat dzisiejszej audycji. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w Białymstoku powstał Regionalny Ośrodek Leczenia Ciężkiej Niewydolności Oddechowej z terapią pozaustrojową ECMO. O ECMO, czyli utlenowaniem właśnie pozaustrojowym, będziemy mówili. A teraz przejdźmy do początków. Jak zaczyna się w ogóle leczenie niewydolności oddechowej? Czyli objawy omówiliśmy. I stało się nam gorąco, duszno, zaczynamy mieć problemy z wykonaniem jakiegoś marszu dłuższego, w głowie się kręci, idziemy do lekarza rodzinnego.
Lekarz rodzinny może zasugerować pacjentowi konsultację w poradni specjalistycznej, ponieważ z reguły po wykorzystaniu metod leczenia w poradni lekarza rodzinnego, na przykład leki wziewne, które można przyjmować.
Przy alergiach czy takich różnych innych problemów.
Rozszerzające, leki rozszerzające oskrzela, steroidy wziewne, leki długodziałające, rozszerzające oskrzela w określonych chorobach, bądź też leczenie przeciwbakteryjne, jeżeli jest infekcja o etiologii bakteryjnej. Jeżeli tutaj leczenie na poziomie lekarza rodzinnego jest niewystarczające, z reguły kończy się to skierowaniem albo do poradni specjalistycznej w przypadku raczej przewlekłych niewydolności oddechowej, bądź do szpitala, jeżeli są objawy, które sugerują ostrą niewydolność oddechową. Takim pierwszym krokiem najczęściej jest włączenie po prostu tlenu do leczenia, o ile dana osoba wyrówna się, mówiąc kolokwialnie, przy podaniu tlenu, to jest fajnie, tak? To jest sukces i można się spodziewać, że niewydolność oddechową może nie postępować. Niestety zdarzają się przypadki, kiedy ta niewydolność oddechowa wcale nie chce się tak prosto poleczyć i trzeba zastosować trochę bardziej wyszukane metody leczenia. Wspomagamy się na początku wentylacją nieinwazyjną. To jest taka metoda, gdzie pomagamy pacjentowi de facto oddychać w utrzymaniu jego własnego oddechu. Jeśli mimo wszystko pacjent nam się pogarsza...
A na czym to polega?
Wentylatory do wentylacji nieinwazyjnej to są aparaty, gdzie my jesteśmy w stanie wspomagać dodatnim ciśnieniem, czyli poprzez dodawanie powietrza pod ciśnieniem, bądź też niewielkiego dodatku objętości oddechowej, czyli dodajemy trochę mililitrów powietrza do każdego oddechu pacjenta, wspomagamy jego własny oddech, ale warunek jest taki, że taka osoba jest przytomna, jest świadoma, jest w stanie się z nami komunikować i może współpracować z lekarzem. Najczęściej i powinno się to odbywać na poziomie właśnie oddziałów chorób wewnętrznych, oddziałów pulmonologicznych. Bardzo ważna jest tutaj dobra komunikacja z oddziałami intensywnej terapii, bo w tym momencie, jeżeli pacjent nam się zaczyna pogarszać, mimo zastosowanej tego rodzaju terapii, to ważne jest, żeby zauważyć, kiedy już pacjent przestaje być pacjentem pulmonologicznym, internistycznym, a zaczyna być pacjentem oddziału intensywnej opieki medycznej. I tutaj właśnie wchodzi w grę współpraca między anestezjologiem a internistą.
Czyli jest taki jakiś moment, w którym przechodzi w ręce takich specjalistów.
W którym niewydolność oddechowa osiąga taki stopień, że tradycyjne metody leczenia osiągalne w poradni czy w oddziale internistycznym nie wystarczają, a hipoksemia, czyli niedotlenienie tkanek, postępuje dalej. W sytuacji, kiedy pacjent trafia już do szpitala, do oddziału intensywnej terapii, najczęściej mamy już pełen rozwój niewydolności oddechowej i musimy zadecydować, co tak naprawdę choruje. I najczęściej okazuje się, że choruje już prawie wszystko. Tak jak rozmawialiśmy o tym, że potrzebne są płuca i potrzebne jest krążenie, okazuje się, że niewydolność nie jest tylko i wyłącznie chorobą układu oddechowego, tylko płuc, ale również jest chorobą związaną z niewydolnością krążenia. Musimy sobie bardzo wyraźnie podzielić, co możemy zrobić w poprawieniu w układzie oddechowym, co możemy zrobić w poprawieniu układu krążeniowego. Musimy się też zastanowić, co będzie naszym leczeniem objawowym, a co będzie leczeniem przyczynowym. W medycynie mamy te dwa określone sposoby leczenia i na przykład w zapaleniu płuc antybiotykoterapia związana z infekcją, na przykład bakteryjną, jest leczeniem przyczynowym. Podawanie tlenu czy wspomaganie oddychania respiratorem jest leczeniem objawowym. W oddziałach intensywnej terapii dysponujemy całą paletą możliwości terapeutycznych. Wentylacja nieinwazyjna, czyli wtedy, kiedy mamy zachowane naturalne drogi oddechowe, przyłożona jest do twarzy maseczka i respirator podaje nam wzbogacone lub nie powietrze, powoduje, że odzyskujemy pewną objętość płuc. Czyli nasze siły oddechowe, które nie były w stanie całkowicie wypełnić naszych pęcherzyków, a istotna jest też powierzchnia wymiany, czyli nie chodzi tylko o objętość, a chodzi o to, żeby jak najwięcej pęcherzyków było wypełnionych powietrzem. Respirator pozwala nam na utrzymanie powietrzności płuc. Oddychając płytko, ale wtedy albo wtedy, kiedy odczuwamy duszność i nie mamy siły, nie jesteśmy w stanie wypełnić wszystkich pęcherzyków powietrzem, bądź też powietrzem wzbogaconym wyższe stężenia tlenu. Respiratory, czy też w formie nieinwazyjnej, czy też w formie inwazyjnej, o której zaraz powiemy, powodują, że ten nasz brak sił zostaje wspomagany przez zewnętrzne urządzenie, które dodatnim ciśnieniem wypełnia nam maksymalnie dużą objętość płuc, po to, żeby jak największa powierzchnia wymiany mogła zabrać tlen z pęcherzyków płucnych do krwi i dalej dostarczyć do tkanek.
Tutaj byśmy postawili kropkę, bo to zamyka jakby nam tę część dotyczącą nieinwazyjnej terapii, prawda?
Dalsza część to już jest terapia inwazyjna. Wchodzimy na kolejny szczebel inwazyjności terapii, czyli w sytuacjach, kiedy musimy zastosować jeszcze wyższe ciśnienia, jeszcze wyższe stężenia tlenu. Naturalną rzeczą, którą musimy wykonać na intensywnej terapii, jest zapewnienie sprawnych, szczelnych dróg oddechowych. Najczęściej następuje to poprzez intubację, czyli poprzez założenie specjalnej jednorazowej rurki aż do krtani, uszczelnienie jej i w ten sposób mamy szczelne drogi oddechowe, nad którymi panujemy i możemy kontrolować, jak dużo powietrza jesteśmy w stanie wtłoczyć w chore płuca pacjenta. To samo robimy tak naprawdę w trakcie większości operacji wykonywanych w znieczuleniu ogólnym. Tam też pacjent, mimo że nie wie, że coś takiego nastąpiło, w trakcie snu jest zaintubowane, czyli ma zapewnioną drożność dróg oddechowych. To jest to kolejny szczebel zaawansowanej i jeszcze silniejszej wentylacji pacjenta. Ale nie zawsze to wystarcza.
A o tym, kiedy trzeba sięgnąć po inne metody, powiemy za chwilę. Dziś w tym programie mówimy o niewydolności oddechowej, a teraz mówić będziemy o stanach ciężkich, czyli o ostrej niewydolności oddechowej. W jaki sposób leczy się właśnie ten zespół?
Zespół ostrej niewydolności oddechowej, z angielska zwany ARDS, jest jedną z najcięższych postaci niewydolności oddechowej, ale ja na chwilę wrócę do naszego bardzo obiecanego proszę obrazu winogron.
Jasne.
Ponieważ, żeby zrozumieć, dlaczego jest to stan tak ciężki, a rozmawialiśmy o wentylacji wspomaganej respiratorem, w zespole ostrej niewydolności oddechowej pomoc respiratorem bardzo często jest nieskuteczna.
Dlaczego?
Najczęściej infekcje bakteryjne, również wirusowe, i była taka pandemia na przełomie 2008-2009 roku, powodują, że nasze pęcherzyki płucne, czyli te winogrona, poprzez nieszczelność i uszkodzenie bariery naczyń krwionośnych, które oplatają pęcherzyki, zostają zalewane tak naprawdę wysiękiem, czyli tracimy objętość powietrzną naszych płuc. Płuca są zalane sokiem z naczyń krwionośnych i żebyśmy nie wiem jak chcieli wtłoczyć do tych płuc powietrze, to nie mamy gdzie. Te płuca są tak naprawdę w dużej części zalane.
Zatopione.
Zatopione, tak. Oczywiście nie jest to jednorodne i nie każdy pęcherzyk jest zatopiony i na zdjęciach radiologicznych będziemy obserwowali obszary, które są zdecydowanie bardziej zagęszczone i one są tak naprawdę płucami mokrymi, czyli takimi zatopionymi. Będą obszary, które są płucami dalej powietrznymi, ale objętość ta, która zostaje powietrzna, w medycynie nazywa się tak zwany baby lung, czyli dorosły ma płuca tylko i wyłącznie objętości noworodka, są niewystarczające do tego, żeby wtłoczone tam nawet powietrze bądź czysty tlen wystarczyły, żeby dostarczyć odpowiednią ilość tlenu do tkanek, do naszych mitochondriów. W tej sytuacji żadne wtłaczanie respiratorem nie da szansy na odpowiednie utlenowanie.
Co robić?
No i tutaj właśnie wkraczamy w temat ECMO, czyli w coś, z czym możemy zastąpić płuca. Jeżeli nie jesteśmy w stanie pomóc respiratorem, a zbyt agresywna wentylacja spowoduje, że my nie dość, że mamy czynnik uszkadzający w postaci infekcji bakteryjnej lub wirusowej i uszkodzone te płuca, zaczniemy wtłaczać zbyt dużą ilość powietrza, zwykłą techniką wentylacji zastępując oddech własny respiratorem, jeszcze bardziej uszkodzimy te płuca.
Czyli udusimy jeszcze tym
może powietrzem. Nie tyle, że udusimy, co te pęcherzyki, te delikatne winogronka zaczną nam pękać. To jest troszeczkę tak, jak pan doktor powiedział o rozedmie, zamiast wielu pęcherzyków drobnych, które mają swoją powierzchnię wymianę, będziemy mieli pęcherze duże, które co prawda mają jakąś objętość, ale ich powierzchnia jest zdecydowanie mniejsza. I nawet gdybyśmy mogli zlikwidować przyczynę tego stanu, to nie odzyskamy już płuc, bo zniszczymy je respiratorem. W tym momencie możemy wkroczyć z technologią ECMO, czyli jedną z technologii leczenia pozaustrojowego.
Na czym ona polega?
Technologia leczenia pozaustrojowego, właściwie jest ich kilka. Taką technologią, być może bardziej Państwu znaną, jest terapia nerkozastępcza, czyli tak zwane dializy. Jest również terapią pozaustrojową. Polega to na tym, że całość naszego leczenia i to, na czym jesteśmy skupieni w zastępowaniu funkcji organizmu, prowadzimy poza jego ciałem, poza ustrojem. W terapii nerkozastępczej pobieramy krew na zewnętrznych filtrach przy użyciu pomp, oczyszczamy tą krew, wymieniamy niektóre jej składniki i zwracamy z powrotem pacjentowi. Czyli działamy poza ustrojem pacjenta.
A w przypadku ECMO?
W przypadku ECMO próbujemy zastąpić płuca. Czyli zastępujemy tą naszą wymianę, która miała mieć miejsce w pęcherzykach i tam oddać z powietrza czy z mieszaniny oddechowej, oddać tlen do krwi, wykonujemy to na zewnątrz organizmu.
A co się dzieje z płucami wtedy?
Płuca mamy szansę wyleczyć, czyli doprowadzić do takiego stanu, kiedy ten wysięg z płuc z powrotem cofnie się do naczyń, płuca odzyskają swoją powietrzność i będziemy z powrotem mogli wtłaczać w nie powietrze, a z czasem pacjent przejmie funkcję oddychania. Gdybyśmy nie zrobili tego pozaustrojowo, to nie dajemy szansy naszym tkankom i komórkom przetrwania hipoksji, czyli tego niedotlenienia, które by wynikało z tego, że pacjent nie jest w stanie ani sam, ani przy naszej pomocy dostarczyć tlenu do tkanek.
Jak dużo czasu potrzeba, żeby właśnie dać możliwość, żeby te płuca się zregenerowały?
Terapia ECMO, czyli oksygenacji na membranie zewnątrzustrojowej, jest terapią pomostową. Ten czas, który potrzebujemy, jest zależny od choroby, w której zastosujemy terapię ECMO. W bardzo ciężkich stanach astmatycznych, tutaj jest troszeczkę inaczej z ARDS-em, kiedy nie możemy dostarczyć tlenu do pęcherzyków, jest to terapia pomostowa do zadziałania leków, które są w stanie usunąć stan astmatyczny. W terapiach leczących infekcje musimy zadziałać antybiotykami, wyleczyć płuca, zlikwidować infekcję. Najczęściej jest to czas sięgający kilku dni, 5, 7, 10 dni. To jest czas, kiedy mamy szansę na odzyskanie powietrzności płuca i przewrócenie ich właściwej funkcji.
Czyli tak jak z reguły przyjmujemy antybiotyki, które powinny
troszeczkę
zadziałać.
Na podobnej zasadzie,
no
tak.
Właśnie.
Ale w ciężkim stanie nie jesteśmy w stanie przetrzymać tego okresu. Nie jesteśmy w stanie dotrwać do okresu, kiedy zadziała antybiotyk. I terapia pozaustrojowa daje nam czas na wyzdrowienie płuc.
No i jeżeli widzimy, że jest poprawa, że płuca zrobiły się bardziej, no powiem, drożne, to co wtedy się dzieje?
Powoli wycofujemy się z terapii ECMO, czyli sprawdzamy, na ile pacjent jest w stanie sam podjąć funkcję oddychania, na ile jego parametry oksygenacji, czyli utlenowania, które możemy mierzyć na różne sposoby i sprzętowo, i laboratoryjnie, wracają do normy. Jeżeli uda się odzyskać jego wydolność, wycofujemy się z terapii ECMO. Zabieramy nasze bardzo grube kaniule naczyniowe. Przestajemy zabierać z pacjenta krew i oddawać ją z powrotem utlenowaną. Pacjent przejmuje własne oddychanie i własne dostarczanie tlenu.
Bo to wszystko się dzieje tylko i wyłącznie na bazie krwi, którą ma pacjent. Nie ma tutaj dodatkowej krwi.
Nie dokładamy żadnych dodatkowych płynów, tak jak w terapii nerkozastępczej. Pobieramy krew żylną, czyli taką, która już oddała tlen na zewnętrznej membranie przy pomocy pomp w dużej objętości, około 5, czasami nawet 7 litrów w ciągu minuty. Utlenowujemy ją i oddajemy z powrotem do okolic prawego przedsionka serca, czyli tam, gdzie normalnie trafiłaby krew i dalej przeszła przez płuca. I oddajemy już krew utlenowaną, która może dostarczyć całemu organizmowi tlen do tkanek.
To może na koniec spróbujmy powiedzieć jeszcze, jakich pacjentów w ten sposób można uratować?
Tak naprawdę dotyczy to przede wszystkim ostrych niewydolności oddechowych, bo musimy mieć pewność, że po tym czasie, kiedy zastąpimy płuca, pacjent ma szansę przywrócić własną wydolność oddechową. Są to wszystkie zespoły ARDS-u, które szybko przebiegają. To są to stany astmatyczne, w których nie jesteśmy w stanie zdążyć z lekami rozkurczającymi oskrzela. Musimy mieć pewność, że pacjent wytrzyma tą terapię, bo jest to terapia bardzo inwazyjna, obarczona dużym ryzykiem. Musimy mieć pewność, że w trakcie leczenia nie zakończy się to nieszczęściem w postaci powikłań. W takich przypadkach proponować będziemy pacjentom leczenie terapią ECMO.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem byli dr Piotr Gałkin, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, szef oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. Dziękuję panu bardzo.
Dziękujemy.
Oraz dr Łukasz Minarowski, adiunkt w drugiej klinice chorób płuc i gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję również.
Wszystkie audycje archiwalne mogą Państwo odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.